rocking the shoe shine.
Mam nadzieję, że się już słyszymy z Agnieszką Bagińską. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Znaną jako Bagieta dla znajomych. Autorka bloga Welcome on my bike. Cieszę się, że jesteś z nami. Już trochę, przyznaję, minęło od twojej podróży do Ameryki Południowej, ale cały czas jak na nią zerkam i na opisy tej podróży, to chyba najbardziej zaskakuje mnie to, że pojechałaś tam kompletnie bez planu.
Tak, pojechałam na Kubę i do Ameryki Południowej sama i tak jak właśnie mówiliśmy, bez planu. Jedyny plan miałam taki pewny, że właśnie będę na Kubie. Tam na początku jechałam kilka tygodni z kolegą, więc powiedzmy te pierwsze 4 tygodnie mieliśmy zaplanowane.
To a od razu, wiesz co, dodaj od razu, ile cała podróż trwała, skoro mówisz o pierwsze 4 tygodnie.
8 miesięcy.
No właśnie, to nie jest taki wypad
nie,
i powrót,
nie.
Tylko...
Ja w ogóle w 2023 sobie zrobiłam gap year i najpierw jeździłam po Europie. Przejechałam z Irlandii przez Włochy, wróciłam do Gdyni, do Polski. I właśnie później, miesiąc później poleciałam na Kubę i tam byłam 7 tygodni i później z Kuby poleciałam do Peru, chociaż początkowy plan był, że polecę do Meksyku. Jednak 2 tygodnie przed wylotem okazało się, że samolot do Meksyku z Hawany nie przyjmuje samolotów, przepraszam, rowerów.
Mhm.
Dokładnie, więc musiałam szybko zmienić plan. I pamiętam, że kupiłam Travelera National Geographic i stwierdziłam, co tam będzie, tam polecę. I na okładce było Machu Picchu, więc bardzo spontanicznie postanowiłam, że polecę do Peru. I to był bardzo dobry pomysł. I ja, to nie jest to, że nie lubię gór, tylko no, podjeżdżać pod górki jest ciężko, szczególnie jeżeli ma się 55-kilogramowy rower. Razem ze wszystkimi sakwami, z jedzeniem i tak dalej.
To jest sporo, tak.
To jest sporo. Więc raczej nie planowałam jechać przez Andy, tylko wzdłuż wybrzeża. No ale znowu tak wyszło, że poznałam rowerzystów, którzy jechali w stronę Cusco. Więc
to byli
mówię,
lokalni rowerzyści?
Fajnie...
Czy...
Tak, oni jechali z Meksyku. To była para, ona była Meksykanką, a Tania Meksykanką, a Alex był z Belgii.
Mhm.
I... Więc postanowiłam, że fajnie by było mieć towarzystwo, więc właśnie przez tydzień razem jechaliśmy i pamiętam wyjazd z Limy, ta co nie lubi podgórki podjeżdżać, pierwsze 5,5 dnia, a podjechaliśmy na przełęcz Ticlio, która jest 4800 metrów nad poziomem morza.
Wow.
Tak. I do kilka lat temu to był jeszcze najwyższy przejazd kolejowy na świecie. Teraz jest on w Chinach. Także to na pewno było wyzwanie. No i później Andy to była taka codzienność. Ja prawie przez 3 miesiące byłam powyżej 3000 metrów. Na szczęście tylko te pierwsze dni są ciężkie, jeżeli chodzi o oddychanie. Później już człowiek się przyzwyczaja. No ale to były codziennie podjazdy po 1000-1200 metrów, 35 kilometrów podjazdu, także...
A byłaś tak, jakoś do tego przygotowana?
Tak. Zupełnie nie, nie, nie.
Tak po prostu z marszu wsiadłaś, znaczy słyszałem, że miałeś wcześniej tę wyprawę oczywiście, ale generalnie bez wielkiego przygotowania fizycznego wsiadłaś na rower 55-kilowy i na te 4000 się wspięłaś?
Tak, dokładnie. No. Znaczy, to już była moja któraś z kolei wyprawa, ale też ja mieszkałam ostatnie 5 lat przed wyjazdem w Melilla, to jest hiszpańska enklawa na północy Afryki i ona, no tam jest 12 kilometrów kwadratowych i tam za bardzo nie ma gdzie jeździć, więc no takie moje... Ja miałam założenie, że 3 razy dziennie w ciągu roku, 3 razy w tygodniu minimum 20 kilometrów starałam się robić, bo więcej po prostu się nie dało, bo to było bardzo, po prostu bardzo ograniczony teren. Także tak, prawie bez przygotowania pojechałam w górę, a na pewno nie miałam takiego górskiego przygotowania.
No
ale jestem uparta, więc mi się wydaje,
no
że...
No właśnie, to chyba siłą woli tam wciągnęłaś ten rower, takie mam wrażenie, bo... tak, jechać w ciągu 5 dni na 4000 metrów, to no, No, przy takim ciężkim rowerze to trzeba się zaprzeć niewątpliwie. I rozumiem, że pytanie cię o wrażenia z 8-miesięcznej wyprawy po Ameryce Południowej rowerem, to no, trudno to wszystko opowiedzieć, ale gdybyś miała jakoś w kilku zdaniach, jak to na to patrzysz, opowiedzieć o tym, co cię tam zachwyciło, zauroczyło, a może wręcz przeciwnie, wcale nie.
No wszystko na pewno mnie zachwyciło. Ameryka Południowa też jest tak innym kontynentem. Ja też mam, mówię płynnie po hiszpańsku, więc dla mnie też to zupełnie było inne doświadczenie, ponieważ mogłam rozmawiać z tymi ludźmi na co dzień i oni mi też opowiadali swoje historie, więc mi się wydaje, że ci ludzie też jakoś tak więcej do mnie podchodzili i właśnie chcieli ze mną rozmawiać i byli ciekawi, także te wszystkie na pewno spotkania po drodze były cudowne. Zresztą z wieloma osobami wciąż mam kontakt. Wiele osób też wciąż się mnie pyta, co tam u mnie. Ja też często prowadzę prezentacje podróżnicze, więc jak wrzucam na przykład zdjęcia, że mam prezentację o Kubie, to ludzie właśnie z Kuby do mnie piszą, że czy ja dalej tam jestem, bo myślą, że wrzucam zdjęcia, więc dalej tam jestem. To samo z Ameryką Południową. Dla mnie to na pewno było duże wyzwanie. Nigdy nie byłam w rocznej podróży rowerowej. Znaczy tak, Ameryka Południowa było 8 miesięcy, ale w sumie to był cały rok, 14 miesięcy. Więc dla mnie to było duże wyzwanie, szczególnie, że głównym założeniem było to, że jadę sama i taki sam fakt sprawdzenia się i jeszcze właśnie na takim dalekim kontynencie, no na pewno bardzo wzrosło moje własne zaufanie do samej siebie.
To na pewno, jak możesz liczyć tylko na siebie, tak.
Dokładnie, szczególnie, że tak często było. Pamiętam, raz mi się złapałam kapcia na środku pustyni gdzieś w Argentynie. A miałam dość dobre opony, więc 5 lat po prostu nie miałam takiego problemu.
I nagle
stoję spanikowana, mówię, co ja zrobię? I tak sobie myślę, no Bagieta, no zmienisz tą dętkę. 20 minut później stałam dumna, że udało mi się, znaczy wiedziałam, że mi się uda, ale po prostu nagle ten moment paniki, ale tak naprawdę to, co ja zawsze robię, to jest właśnie iść do przodu, działać i starać się nie panikować, chociaż wiadomo, że ten pierwszy moment na pewno jest taki. No więc gdzieś tam właśnie się też musiałam oswajać z takimi stresującymi sytuacjami, no ale teraz już wiadomo, że pewnie będą jeszcze sytuacje, których się nie spodziewam, ale już chyba w większości mogę się, już wiem, co mnie czeka i wiem, jak zareagować w takich momentach.
Czy Ameryka Południowa to jest dobry kierunek dla rowerzystów?
Mi się bardzo podobało. Minusem na pewno Ameryki Południowej jest to, że jest dość daleko, więc tam pewnie jak już lecimy, no to trzeba poświęcić trochę więcej czasu. Na tydzień rowerem tam się nie opłaca. Myślę, że 3 tygodnie, 4 tygodnie to jest minimum, ale też zobaczymy pewnie tylko jakąś niewielką część tego. No,
niewiele osób może sobie pozwolić na taki komfort podróży rocznej.
Też na pewno. Wiem, że to jest duży problem, ale znam dużo osób, wielu rowerzystów poznałam po drodze, którzy właśnie też czy wręcz na przykład robili trasę Alaska, Patagonia albo w drugą stronę. Nawet jednego kolegę spotkałam po drodze, z którym już wcześniej się spotkaliśmy na Islandii. Więc znam dużo osób, które potrafią sobie tak zorganizować życie, bo wydaje mi się, że to jest kwestia zaoszczędzenia i zorganizowania sobie życia w taki sposób, że można sobie też na takie dłuższe wyprawy pozwolić. Nawet z dziećmi, bo też poznałam dużo rodzin po drodze, które jechały z dzieciakami.
Mówimy cały czas o rowerach oczywiście.
Tak. Ale też na przykład kamperami, no wiadomo, gdzie też wtedy po prostu wysyłali swoje kampery, czy jakieś tam przyczepy promem do Ameryki Południowej, czy na motorach. Akurat no, rodziny na motorach nie jeździły, no ale czy pojedyncze osoby, czy pary też właśnie spotkałam na
wszystko
motorach.
Wszystko się da.
Sporo było tych ludzi, tak.
Tak, wrócę do pytania, czy to jest dobry kierunek do wyjazdów rowerowych, bo mnie się przyznaje, no nie kojarzy tak rowerowo, ale jednocześnie myślę sobie, kurczę, może tam jest właśnie nieodkryte jeszcze bardzo dużo rzeczy.
Ale może to właśnie jest coś innego, bo jeżeli chodzi o jakąś infrastrukturę rowerową, no to ja może przejechałam 50 kilometrów po ścieżkach rowerowych. I jedyna teraz, którą pamiętam, to jest, po której jechałam wyjeżdżając z Cusco. I tak naprawdę dużo więcej tego nie było. To jest taka Jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, ścieżki rowerowe, trasy rowerowe, to za bardzo tego nie ma, nie będzie oznaczeń, więc to po prostu trzeba
No tak, ale to
korzystać
chyba
z
nawet,
map
wiesz co,
i samemu.
bardziej chodzi o kulturę jazdy kierowców, na ile potrafią ominąć rowerzysta albo nie.
Więc jeżeli chodzi o Kubę, to plusem na pewno jest to, że tam jest bardzo mało samochodów. Ja mam kilka właśnie zdjęć i filmików, bo po prostu oszalałam. Autostrada wjeżdżająca do stolicy, do Hawany, a ja jechałam po niej sama. Ja zawsze, jak jestem w Warszawie i pokazuję właśnie zdjęcie z tej autostrady wjazdowej, to się śmiejemy z osobami z Warszawy, że rano tak to w Warszawie raczej nie wygląda. Te dojazdówki są na pewno dużo bardziej zakorkowane. Więc na przykład, jeżeli chodzi o to, to Kuba jest fantastyczna. Minusem jest to, że faktycznie oni nie są przyzwyczajeni do rowerzystów, więc wymieniają cię bardzo blisko. W Peru i w Boliwii to był koszmar, jeżeli chodzi właśnie o samochody i o to, jak traktowali rowerzystów. Bardzo często, ja pamiętam, jak podjeżdżaliśmy na te 4800, to była bardzo wąska górska droga. I nas na przykład, i tam był bardzo duży ruch, bo dojeżdżały ciężarówki do Amazonii, bo stamtąd przywoziły owoce i warzywa. I nas wyprzedzała ciężarówka na przykład na tej wąskiej drodze, a tą ciężarówkę zaczęła nagle wyprzedzać inna ciężarówka. Więc te 5 dni to na pewno to było coś strasznego. Też miałam raz taką sytuację, że jeden samochód pędził i mnie nie zauważył, że jadę z boczku sobie i był taki klif w dół i z naprzeciwka nagle jechał samochód i wyszło tak, że mieli się wymijać koło mnie.
Już to
I na
sobie wyobraziłem.
szczęście ten z naprzeciwka zobaczył przerażenie w moich oczach i się zatrzymał. A tamten slalomem nas wyminął. Bo gdyby nie to, to ja prawdopodobnie by się zderzyły i ja bym po prostu wpadła w ten kanion. I pamiętam, że stałam tam, trzęsły mi się nogi i jeszcze przez chwilę nie mogłam ruszyć dalej. Także ruch drogowy w Peru, w Boliwii to było coś naprawdę strasznego.
Brzmi jak
I dodatkowo.
genialne zaproszenie, żeby tam jechać.
Trzeba uważać, trzeba uważać.
Zdecydowanie.
Nie mogłam słuchać Radia Nowy Świat na słuchawkach, jeżeli jechałam tamtą drogą. I psy też. To też jest duży problem. Na szczęście na różnych czatach rowerzyści wymieniają się sposobami, tak jakby pozbyć się psów, które za tobą biegną, bo to właśnie był problem, że one często biegły, szczekały, to było dość stresujące. Ja już w pewnym momencie zawsze jechałam, miałam kilka kamieni na mojej przedniej takiej sakwie, takim koszyku przednim. Żeby po prostu jak coś to rzucać w te psy, żeby odeszły. No a w ogóle najlepszym sposobem jest zatrzymanie się, no ale czasami to był problem, jeżeli jechałam 30-40 km na godzinę z górki, no bo jak podjechałam pod tą górkę, to później trzeba było z niej zjechać. Także psy też były problemem, ale później na przykład Argentyna i Chile, no to tam jedyny problem to były odległości. Ale tak naprawdę ci kierowcy już byli o wiele bardziej kulturalni, jakoś tam starali się wymijać. Też jechałam po takiej części Chile i Argentyny, no bo jechałam przez Atacamę, więc tam nie było zbyt dużego ruchu samochodowego. Wręcz wszyscy ludzie, pamiętam, w Chile się zatrzymywali, jak mnie widzieli na pustyni i dawali mi wodę, mnóstwo jedzenia. Już pamiętam, że był w pewnym momencie taki moment, że ja musiałam mówić nie na wodę, bo już nie miałam więcej miejsca w sakwach i no to byłby też dodatkowy ciężar. Także no, Chile, Argentyna pod tym względem na pewno były dużo bezpieczniejsze. Ale ogólnie polecam Amerykę Południową, tylko to by było takie właśnie bardziej takie podróże przygodowe.
No to zdecydowanie z tym, co opowiadasz, to raczej nie na 2 tygodnie takiego zwykłego urlopu oderwania się gdzieś od rzeczywistości, tylko jednak, żeby się chyba rozsmakować w tej Ameryce Południowej
Tak.
no i trochę rzucić się właśnie w wir takiego braku planowania, bo chyba wtedy to smakuje najlepiej, tak mi się wydaje.
Mi to też bardziej pasuje, bo nigdy nie wiadomo, ja tak naprawdę już później w tej Ameryce Południowej trochę kierowali mnie ludzie i to, co mówili, że warto zobaczyć. Bo na przykład pamiętam, jak dojechałam do Cusco, to ktoś powiedział, no to jak już jesteś w Cusco, no to musisz pojechać nad jezioro Titicaca. Mówię, o, nigdy nie byłam nad jeziorem Titicaca. A gdybym pojechała pierwotnym planem, to nigdy bym tam nie dojechała. No to pojechałam nad jezioro Titicaca. Nie miałam być w Boliwii. No ale jezioro Titicaca jest na granicy Peru i Boliwii.
No to
bo tylko
jak już nie wjechać do
przekroczyć
Boliwii.
granicę.
No tak.
No to pojechałam do Boliwii. I co ciekawe, Boliwia była moim ulubionym krajem w Ameryce Południowej, ale ja mam też tak często, jeżeli nic nie oczekuję od jakiegoś kraju i pojadę tam i jestem zachwycona, to jakoś tak od razu wyżej wskakuje w tych moich rankingach. Także Boliwia była po prostu przecudowna, jeżeli chodzi o to i widoki, i kultura, i ludzie, i samo właśnie jeżdżenie tam rowerem też naprawdę było fantastyczne. No wiadomo, Pustynia Solna, Uyuni, też właśnie miałam okazję tam rozbić się z namiotem i właśnie spędzić noc pod gwiazdami. Także to też było dość niesamowite doświadczenie. No i właśnie tak później wylądowałam w Argentynie, też nie planowałam być w Argentynie, także to wszystko się zmieniało dość dynamicznie. Zresztą miałam wracać w maju, a wróciłam w sierpniu dopiero.
Naprawdę zazdroszczę. Zaczęłaś na Kubie, skończyłaś na Wyspach Wielkanocnych.
Tak, jak dojechałam do Santiago de Chile, moim wielkim marzeniem było jeszcze polecieć właśnie na Wyspę Wielkanocną, więc to były takie moje wakacje od wakacji. Poleciałam tam bez roweru, chociaż można wypożyczyć rower na Wyspie Wielkanocnej i spędziłam tam ponad tydzień. No i to też było cudowne, zobaczyć Moai, nurkowałam właśnie, żeby zobaczyć podwodnego Moai, który jak się później okazało został tam specjalnie dla turystów postawiony, ale to i tak było dość niezwykłe zobaczyć tą głowę z wielkim nosem właśnie pod wodą też. Także też fantastyczne miejsce, ludzie cudowni, poznałam bardzo wiele osób właśnie podróżujących i dość sporo Polaków, którzy też tam przyjeżdżali na wakacje.
Wakacje od wakacji, po
Wakacje od
kilkumiesięcznej
wakacji.
podróży, podoba mi się to sformułowanie. Agnieszka Bagińska, autorka bloga Welcome on my bike, była gościnią Radia Nowy Świat. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Co
Ja też
przed
Wam bardzo
tobą? Powiedz
dziękuję.
jeszcze, masz już plany? Tak, ostatnim zdaniem.
Tak, znaczy mam plany, ale znowu będą spontaniczne. Ja rok temu miałam operację na kolano, więc tak będę powoli jechać, zobaczę jak to wyjdzie. Mój rower jest w Hiszpanii, więc na razie będzie chyba Hiszpania, Portugalia. I jeżeli kolano wytrzyma, to myślę pojechać do Irlandii i zrobić West Atlantic Way. To jest taka trasa wzdłuż zachodniego wybrzeża Irlandii. 2500 km.
To trzymam kciuki.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Do usłyszenia. Holding on to what we have, can't let it slip away. I can never say the words I've always wanted to say. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. Everything we have is like an empire that we built upon the
Także
pan
proszę pana.
Michał do nas napisał, załączając odpowiednie zdjęcia. 10 dni przez Andy, Mendoza, Santiago i Valparaiso. Tylko to, co na sobie, to mały plecak na gacie na zmianę. Konie dzikie mi raz śniadanie wyjadły, jak spałem, ale bez aklimatyzacji nie dałbym rady. Pozdrawia nas pan Michał, także nie tylko Agnieszka tamtą trasę zrobiła, ale więcej z rowerzystów, podróżników wśród naszych słuchaczy i patronów.
Czy konie nas słyszą? Proszę przestać wyjadać śniadania rowerzystom podróżującym po tamtych rejonach. Ja jestem pod wielkim wrażeniem całej tej historii, którą słyszałem. I motywacji, i fantazji, i umiejętności, i takiego, no nie wiem, zaparcia do radzenia sobie z trudnościami. Wow.
Mm-hmm.
Niezwykłe.
To prawda. To pani Natalia zwróciła uwagę na fragment o kamieniach, o których Agnieszka opowiadała, no ale one były przygotowane na taką ewentualność. Agnieszka nie mówiła, że musiała ich używać, więc miała je tylko ze sobą.
Tak było.
No, moje ucho też to wychwyciło, ale no, w sytuacji, w której jest jakieś zagrożenie dla życia czy zdrowia, no to czasem człowiek musi się obronić.
No tak. Gdyby państwo chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami, bo być może mamy więcej słuchaczy, takich jak właśnie pan Michał, który do nas napisał, to my poprosimy, może być z dowodami w postaci zdjęć, mailowo nowe.świtmałpa.nowe.świat.online albo głosowo też można nam opowiedzieć 224-280-280. A w ogóle to my ten rejon świata przemierzamy w poniedziałki po 9 z Patrykiem Rabiego, więc polecamy się też do słuchania o tej porze i nie tylko. Wild Atlantic Way do Irlandii, jadę z moją grupą za nieco ponad miesiąc, napisał pan Maciej. Pozdrowienia. Za dwie minuty będzie ósma. Co będzie po ósmej? Po ósmej będzie spotkanie z profesor Moniką Kresą, jak to we wtorki. Dzisiaj porozmawiamy o... agresji w języku.
Czemu tak na mnie popatrzyłeś, jak...
Nie, to nie było sugestywne. Nie? Nie, no, nie interpretowy, nie. To chciałem tak komunikację złapać, jakoś tak wyrazić, że to mocny temat się pojawi.
No dobrze, dobrze. Czyli no, nie doszukiwać się drugiego dna? No?
Nie, ani drugiego. Nie, nie, nie. No worries. Drugi. Wrócimy tu po pełnej godzinie. Jimmy Hu nam zakończy tę godzinę spotkania.
Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od politycznych komentarzy po wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości za rządów Prawa i Sprawiedliwości opuścił Węgry, gdzie poprzednia ekipa rządząca udzieliła mu azylu. Polityk jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. To przede wszystkim wstyd dla PiS-u, uważa prezes PSL-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
W kontekście sprawy Zbigniewa Ziobro mamy swoje oczekiwania i mamy prawo oczekiwać współpracy od strony amerykańskiej, jeżeli będzie wniosek o ekstradycję realizacji.
Zbigniew Ziobro wyleciał do USA legalnie, podkreślał poseł PiS-u Michał Kowalski.
Pan minister Zbigniew Ziobro nigdy nie powiedział, że nie stawi się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ale powiedział, że stawi się, jeżeli ten wymiar sprawiedliwości będzie odpolityczniony, nie będzie uzależniony od polityków.
Amerykanie nie wyjaśniają, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro dotarł do Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu USA powołał się na poufność danych wizowych. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i Klubu Parlamentarnego. Potwierdził to na antenie Polsat News przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński. Na początku kwietnia portal WP ujawnił, że dzięki wpływom senatora w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim jego syn poza kolejką zapisał się na zabieg z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, choć w tym czasie lekarze mieli pełnić dyżury na różnych oddziałach.
Głosowanie odbyło się w trybie obiegowym, w takim trochę ad hoc. Decyzja jest jednoznaczna. Wiemy, że to, co się działo, szkodziło wizerunkowi Koalicji Obywatelskiej, przecież też wiemy, jak to było odbierane przez i opinię publiczną, także naszych wyborców.
Senator Tomasz Lenz przekonywał, że zabieg wykonano z zachowaniem właściwych procedur.